stronę długowieczności.
Dzień dobry Państwu, zapraszamy na kolejny odcinek podcastu W stronę długowieczności. Przy mikrofonie Krzysztof Łoniewski i kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze.
I bierzemy dzisiaj na tapet wyjątkowo zapracowane drobiny, jakimi są mitochondria. Czym są mitochondria, panie profesorze?
Najprościej można powiedzieć, że mitochondria to są takie fabryki energii w naszym organizmie, czyli są to organelle znajdujące się w każdej komórce naszego organizmu, które odpowiadają za produkcję ATP, czyli tego głównego substratu energetycznego, niezbędnego do prowadzenia jakichkolwiek procesów życiowych, czyli można powiedzieć działania komórki i w konsekwencji działania naszego organizmu.
Powiedziałem, że to są drobiny, bo to rzeczywiście są drobiny. Wyczytałem, że to od 2 do 8 mikrometrów mierzą, a mikrometr to 1000 milimetra.
To są bardzo drobne struktury, które odgrywają bardzo istotną rolę, no bo ta energia wytwarzana jest w tak zwanym łańcuchu oddechowym. Zapewne pan redaktor pamięta coś takiego jak cykl Krebsa.
Czyli, oczywiście.
Czyli proces przemiany i produkcji syntezy energii właśnie przez mitochondria. Tym między innymi zajmują się mitochondria, czyli przeprowadzaniem tego cyklu Krebsa w konsekwencji syntezy ATP.
Zanim będę pana dopytywał dalej o te bardzo zapracowane drobiny, krótki rys historyczny. Odkrycie mitochondriów. 1857 niemiecki biolog Rudolf Albert von Kölliker odkrył małe struktury znajdujące się wewnątrz komórek mięśni szkieletowych i nazwał je sarkosomami. 1890 inny z niemieckich biologów, Richard Altman, analizuje te struktury i nazywa je bioplastydami. 1898 brytyjski biolog John Newport Langley postawił słuszną tezę, że bioplastydy odgrywają ważną rolę w procesie oddychania komórkowego. 1902 amerykański naukowiec Charles Child opisał specyficzną budowę mitochondriów i nazwał je granulami. 1913, już się zbliżamy do końca, Brytyjczyk Ernest William Goodpaster dokonał szczegółowej analizy struktury mitochondriów i opisał je jako organella komórkowe. 1948 inny brytyjski biochemik David Kerin przedstawił proces oddychania komórkowego i wykazał, że mitochondria są kluczowe dla tego procesu, o czym wspomniał profesor Postuła. I wreszcie rok 1961 brytyjski biolog George Palade po szczegółowej analizie struktury mitochondriów zasugerował, że posiadają one dwie błony, wewnętrzną i zewnętrzną. Rozumiem, panie profesorze, że to jest ważna sprawa, ale ja zapytam o to, czym się karmią mitochondria. Jeżeli to są te organella, które dają nam energię do życia, to czym one się żywią? Tlenem?
One potrzebują do tych procesów przede wszystkim tlenu, ale także glukozy, ale również w ich obrębie zachodzą inne procesy metaboliczne, tak jak chociażby synteza i transport lipidów, metabolizm aminokwasów, czy też synteza hemoglobiny.
A czy one potrzebują do swojego funkcjonowania też białek, węglowodanów, witamin?
Do prawidłowego funkcjonowania tego całego złożonego kompleksu łańcucha oddechowego, no niezbędnym elementem jest oczywiście substrat energetyczny. To albo jest to, są to kwasy tłuszczowe, albo jest to glukoza, czyli te dwa najbardziej energodajne związki występujące w przyrodzie. Natomiast te wszystkie mikroelementy, czyli witaminy, które pan redaktor zebrał w jedną całość, no to są substancje pomocnicze, no bo wiadomo, że do przemian w naszym organizmie potrzebne są białka wchodzące chociażby w skład cyklu Krebsa, nazywamy enzymami, czyli są to białka o właściwościach pozwalających na przemianę jednej substancji w drugą i w takim cyklu Krebsa znajduje się ich kilkanaście. No a te witaminy są to takie współpracujące mikrocząsteczki, które są niezbędnym elementem do napędzania całej tej maszynerii. No stąd też jakby myśląc, po co nam właściwie są witaminy, to między innymi po to właśnie, żeby napędzać cykl Krebsa. Głównie oczywiście tutaj witaminy z grupy B są za to odpowiedzialne.
No dobrze, panie profesorze, to teraz chciałbym posłuchać od pana o teorii starzenia się mitochondriów. Bo to jest ważne oczywiście w kontekście długowieczności, o której ciągle mówimy.
Warto zwrócić uwagę na to, pan redaktor przedstawił ten rys historyczny mitochondriów, o tym jak one gdzieś trwały prace naukowe, natomiast myślę, że warto spojrzeć na mitochondria z punktu widzenia ewolucyjnego też, czyli ewolucji żywych organizmów, bo jedna z teorii dotycząca mitochondriów wskazuje na to, że są to mikroorganizmy żywe, które w procesie tak zwanej endosymbiozy, czyli wciągnięcia przez komórki eukariotyczne, czyli komórki takich organizmów jak chociażby myśl składam się z komórek eukariotycznych, zostały zaprzęgnięte do pracy, czyli zostały na początku wciągnięte, a potem zostały im przydzielona rola, czy same podjęły się tej roli produkcji energii.
Za pieniądze?
Raczej za jedzenie, raczej za wikt i opierunek. Można tak żartobliwie powiedzieć, ale ten proces wydarzył się około 2 miliardy lat temu, także to jest coś, co potencjalnie dało początek żywym organizmom, jakie znamy dzisiaj.
Czy mitochondria są autonomicznymi tworami?
No do końca to nie jest tak, że to są zupełnie autonomiczne, ale rzeczywiście ich pochodzenie wskazuje na to, że w pewien sposób są to autonomiczne, bo przede wszystkim posiadają własne DNA. Własne DNA i co ciekawe, warto pamiętać o tym, że mitochondria przekazywane są też tylko i wyłącznie z gametami żeńskimi, czyli tata potencjalnie nie przekazuje swojemu potomstwu, czy też samiec nie przekazuje swojemu potomstwu własnych mitochondriów. Wszystkie one pochodzą od matki.
No to ciekawostka.
To taką ciekawostką kolejną to jest właśnie to, że one posiadają własne DNA, ale to własne DNA odpowiada tylko za około 1% wszystkich białek mitochondrialnych, których jest około 1000 i według naszej aktualnej wiedzy to mitochondrialne DNA zawiera 37 genów, które koduje nam dokładnie 13 białek i takie cząsteczki, które nazywają się RNA, czyli to są cząsteczki, które również zawierają materiał genetyczny, natomiast przede wszystkim one są takimi cząsteczkami pomocniczymi, jeśli chodzi o funkcjonowanie mitochondriów.
Czy to DNA mitochondrów jest takie samo jak w każdej naszej komórce?
Zasadnicza rola jest bardzo zbliżona, natomiast to, co odróżnia to DNA z punktu widzenia procesów starzenia, to przede wszystkim to, że częstotliwość mutacji, czyli tych niekorzystnych zmian, nieprawidłowych zmian DNA mitochondrialnego jest około 15-krotnie wyższa niż DNA jądrowego. I to oczywiście powoduje, że te organizmy, które, czy też te organele, które pełnią tak ważne funkcje w naszym organizmie, kumulują te mutacje w trakcie naszego życia i to jest jeden z kolejnych filarów procesów starzenia.
Dlaczego mitochondria się starzeją?
No tu znowu mamy kilka teorii, ale przede wszystkim, no jak sobie wyobrazimy, że mitochondria jest to miejsce, gdzie wytwarzane jest ATP, czyli wytwarzane są
jest
dużo energii, tym procesom najczęściej towarzyszy coś, co nazywa się stresem oksydacyjnym. Jest to nieodłączny element procesów wytwórczych w naszym organizmie, procesów tworzenia energii. Jedna z teorii mówi, że ten nadmiar stresu oksydacyjnego może mieć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie mitochondriów. I tak jak powiedziałem, że DNA mitochondrialne jest dużo bardziej podatne na czynniki uszkadzające, no to właśnie jednym z takich głównych czynników uszkadzających DNA mitochondrialne jest ten stres oksydacyjny, czyli de facto można powiedzieć, że ten mechanizm działania mitochondriów, czy też rola, jaką one mają w naszym organizmie, czyli wytwarzania energii, powoduje wytwarzanie tych śmieci, jakim jest ten stres oksydacyjny, które niekorzystnie wpływa na długotrwałe, czy też długoterminowe ich funkcjonowanie. I my wiemy z badań nad fizjologią komórki, że zdolność do wytwarzania ATP przez mitochondria zmniejsza się od 8 do 10% na każdą dekadę naszego życia, co wynika właśnie z tego długotrwałego narażenia na czynniki uszkadzające, w tym między innymi na ten nadmierny stres oksydacyjny.
A jakie są inne czynniki uszkadzające poza stresem oksydacyjnym?
To mogą być toksyny, zawarte chociażby w powietrzu, zawarte w dymie tytoniowym. To są rzeczywiście substancje, które są powszechnie uznane
za szkodliwe
i uszkadzające DNA.
W złym jedzeniu także.
W złym jedzeniu także.
Braku ruchu także.
Ruch to jest bardzo dobry przykład tego korzystnego wpływu, czy też wpływu, który my lepiej poznaliśmy, jeśli chodzi o funkcjonowanie mitochondriów.
Ich starzenie.
No bo proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie narządy potrzebują dużo mitochondriów. To zagadka.
No tak. Zastanawiam się, na pewno serce, płuca.
No, przede wszystkim mięśnie, nasze mięśnie.
No to serce to mięsień.
Bardzo dobrze, pan redaktor, wybrano. Widzę, że nauka...
nie idzie w las.
Biologii i medycyny przeze mnie nie idzie w las.
Spotkania z panem tak.
Ale rzeczywiście, czyli tam, gdzie my potrzebujemy dużo energii do prawidłowego funkcjonowania, czyli ten mięsień, niech to będzie mięsień sercowy, ale mięśnie szkieletowe, czyli te mięśnie poprzecznie prążkowane, którymi obudowany jest nasz kościec i dają to, że my możemy się w ogóle
poruszać.
Zawierają bardzo dużo mitochondriów. I tutaj wchodzi zagadnienie związane z tym, jak właściwie możemy sobie poprawić i aktywność tych mitochondriów, ale również zwiększyć ilość mitochondriów, czyli w tak zwanym, to się nazywa procesem mitobiogenezy, czyli...
I to jest korzystny proces.
To jest proces korzystny, bo mitochondria są w ciągłym, one jak poszukamy obrazów mitochondriów, no to one są najczęściej rysowane takie fasolki. Mitochondria podlegają ciągłym procesom łączenia i dzielenia, czyli procesy najczęściej nazywamy procesem fuzji, procesami rozdzielania, czyli one są w takim dynamicznym
pędzie,
pędzie. I rzeczywiście jakby ten podział mitochondriów, czyli wytwarzanie mitochondriów związane z wysiłkiem fizycznym. I mamy badania pokazujące na to, że doskonałym sposobem na zwiększenie ilości mitochondrium i aktywności jest wysiłek aerobowy, czyli niska intensywność, długie wysiłki.
Rower, tak, który pan
mówi. Rower, czy tak zwana druga strefa.
Pływanie, bieganie.
To są tak zwane wysiłki mitochondrialne, które pozwalają nam na budowanie funkcji mitochondriów.
One się wtedy, rozumiem, namnażają i wolniej starzeją, tak? Dobrze
tak
kombinuję?
Jest. Tak jest i też jest przyspieszany proces mitofagi, no bo tak jak powiedzieliśmy, że ten stres oksydacyjny jest czymś, co je uszkadza, czyli te uszkodzone mitochondria, nasz organizm ma wykształtowane takie narzędzia, które pozwalają oczyszczać organizm, oczyszczać komórkę z uszkodzonych organeli i takim procesem jest mitofagia, czyli usuwanie z organizmu, czy z komórki tych uszkodzonych mitochondriów.
Panie profesorze, a czy da się zbadać, skoro to są takie drobiny, stan naszych mitochondriów, że one są w dobrym stanie albo właśnie wymagają naprawy?
Bardzo byśmy chcieli, żeby to było takie proste. Rzeczywiście my w badaniach...
Nie, to samo ciśnie się na usta, że to nie jest proste, skoro one są tak
W warunkach laboratoryjnych my potrafimy badać mitochondria, aktywność mitochondriów, ale no z racji tego, że są to procesy bardzo złożone, no nie ma dostępnych metod ogólnodostępnych, takim, żeby każdy z nas potrafił, mógł sobie zbadać funkcję swoich mitochondriów w sposób rzetelny i miarodajny, taki, żeby na tej podstawie odpowiedzieć, czy te fabryki energii działają prawidłowo. My oczywiście stosujemy jakieś przybliżone parametry, które próbują nam trochę pokazać kierunek, ale nadal są to metody bardzo niedoskonałe, których ja osobiście nie stosuję w swojej pracy.
Mamy jedną stronę medalu, teraz druga strona medalu. Przełożenie stanu mitochondriów na choroby, które prowadzą do degradacji naszego zdrowia.
No i tu również mamy praktycznie, można powiedzieć, że wszystkie choroby cywilizacyjne, czyli z czym się borykamy na co dzień, czyli otyłość, choroby układu sercowo-naczyniowego, ale także choroby Alzheimera czy choroba Parkinsona, no związane są z upośledzeniem funkcji mitochondriów i my mamy bardzo dobre badania wskazujące na to, że w tych stanach chorobowych mitochondria nie działają prawidłowo, mamy deficyty energii, co przekłada się na wiele zjawisk patologicznych, chociażby wykazano związek pomiędzy funkcją mitochondriów a wytwarzaniem białek, które są chociażby podstawą, te nieprawidłowe białka, tak jak białko tau czy beta-amyloid, to są białka, które związane są chociażby z chorobą Alzheimera.
A żeby nasze mitochondria dobrze funkcjonowały, to?
To najważniejszy jest wysiłek fizyczny.
A żeby nasze mitochondria dobrze funkcjonowały, to?
To najważniejszy jest wysiłek fizyczny.
Czyli ten aerobowy, ale oczywiście pamiętamy też o generalnie o zdrowym stylu życia. Podkreślamy, przypominamy, regeneracja, właściwie odżywianie, relacje budujemy z ludźmi, których lubimy, takimi ludźmi się otaczamy i wtedy mitochondria powinny pracować z właściwą mocą i bez zarzutu. To był podcast W stronę długowieczności. Zapraszamy na kolejne. Do usłyszenia, panie profesorze.
Dziękuję, do usłyszenia.
Na podcast W stronę długowieczności zapraszają profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski.